Zapraszamy na audycję Zielona Energia. Gościem Anny Czytowskiej będzie Wojciech Luboń z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Temat rozmowy to, jak najskuteczniej wykorzystać odnawialne źródła energii w domu.
Moim i Państwa gościem jest doktor inżynier Wojciech Luboń z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Dziś porozmawiamy o tym, jak najskuteczniej wykorzystać odnawialne źródła energii w domu. Zacznijmy może od tego, które technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii możemy wykorzystać w naszych domach.
Technologie, które możemy zastosować, no jest ich oczywiście wiele. Natomiast myśląc o OZE, no wszyscy tutaj kojarzą przede wszystkim odnawialne źródła, takie jak słońce, jak wiatr, woda, ale też jest biomasa, jest też geotermia, czyli ciepło wnętrza ziemi. Są oczywiście pompy ciepła, czyli urządzenia, które wykorzystują to, czy to ciepło właśnie wnętrza ziemi, czy też ciepło otoczenia, które możemy wykorzystać do ogrzewania naszych budynków. Generalnie większość źródeł, odnawialnych źródeł energii możemy dziś spokojnie wykorzystywać w naszych domach. Często to jest kwestia po prostu odpowiednich kalkulacji. Natomiast zanim spojrzymy w kierunku jakichkolwiek technologii odnawialnych źródeł energii, czy jakichkolwiek, które chcemy w naszym budynku zastosować, to w pierwszej kolejności warto pomyśleć o tym, jak zaoszczędzić energię. Ja sam, kiedy byłem studentem, to uczono mnie, że najtańsza energia to jest ta energia, której nie wykorzystamy, którą po prostu zaoszczędzimy. I tutaj przechodząc jakby do tych technologii, tak jak wspomniałem, możemy wykorzystywać energię słońca, mówimy wtedy tutaj o instalacjach fotowoltaicznych, ale też o kolektorach słonecznych, które przygotowują nam ciepłą wodę użytkową. Dziś w zasadzie energia słoneczna jest jakby najbardziej kojarzona i rozpoznawalna przez użytkowników, tak, czy przez nas po prostu, jako to źródło, które tak jest najbardziej popularne. Ale tak jak wspomniałem, mamy te pompy ciepła, mamy kotły na biomasę, mamy też małe instalacje wiatrowe, które możemy wykorzystywać przy naszych budynkach. Tu oczywiście jest troszeczkę trudniej z racji tego, że zwykle no, wokoło naszych budynków są inne budynki, jest też automatycznie większa szorstkość terenu, więc te wiatry niekoniecznie mogą być sprzyjające do produkcji energii elektrycznej. Aczkolwiek no są to też jakby technologie, które są łatwo dostępne i nie są skomplikowane w montażu i nadają się właśnie do budownictwa jednorodzinnego, do budownictwa zamieszkania.
A więc słyszymy, że tych możliwości jest całkiem sporo, czyli energooszczędne domy to jest już polska rzeczywistość?
No, w jakimś stopniu tak. Tu nawet wymagania, które są stawiane nowym budynkom, są coraz bardziej restrykcyjne. Każde kolejne wydanie warunków technicznych, których jakby są właśnie podane minimalne wymagania dotyczące przegród, czyli jaki powinien być opór termiczny dla przegród zewnętrznych, jakie powinny być wartości zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku, są z każdym kolejnym wydaniem coraz bardziej restrykcyjne. I tak wydaje mi się, że możemy śmiało powiedzieć, że współczesne budownictwo, to dzisiejsze, to jest zapotrzebowanie energetyczne mniej więcej połowa tego, co było w budynkach budowanych w latach 90. Tak więc ewidentnie dążymy do tego, żeby budować w sposób energooszczędny. Często mówi się też już o budownictwie pasywnym, czyli minimalizującym jakby wykorzystanie źródła aktywnego, a wykorzystującym wszelkiego rodzaju zyski zewnętrzne czy bytowe, jak największy udział właśnie zysków słonecznych, które służą temu, żeby zapewnić komfort ciepły naszemu budynkowi. Także tak, zdecydowanie nowe budownictwo to budownictwo energooszczędne i to dobry, właściwy kierunek, bo to jest właśnie ten kierunek, w którym my oszczędzamy energię, a nie tracimy ją przez przegrody zewnętrzne.
Domowe magazyny energii, chciałam chwilę o nich porozmawiać. Czy one mogą służyć optymalizacji pracy instalacji fotowoltaicznej?
No niewątpliwie tak. O ile dzisiaj jeszcze powiedzmy system rozliczania energii wyprodukowanej przez instalację OZE w naszym budynku jest powiedzmy w miarę, ale to tak powiedzmy w miarę przewidywalny, o tyle w niedługim czasie będzie bardzo nieprzewidywalny. Ja może tutaj wyjaśnię w dwóch słowach. Do niedawna obowiązywał system rozliczenia, który się nazywał net metering. To był generalnie system rozliczania energii elektrycznej, w którym nadwyżka wyprodukowanej energii, która nie została przez nas bezpośrednio skonsumowana, została wysyłana do sieci i użytkownik mógł sobie odebrać w bilansie całorocznym 80% tej energii, którą wysłał do sieci. Można powiedzieć, że traktowaliśmy w tym, czy traktujemy dalej, ponieważ dalej taki system obowiązuje dla osób, które wcześniej zamontowały swoje instalacje, to w tym systemie sieć elektroenergetyczna jest dla nas właśnie takim magazynem. Magazynem, który brał od nas 20 albo 30% energii, czyli można powiedzieć, mieliśmy sprawność na poziomie 70-80%, w zależności od tego, jak duża była nasza, czy jest nasza instalacja fotowoltaiczna. I można powiedzieć, że to jest stabilna sprawność. Natomiast we współczesnych magazynach wiemy dobrze, że ta sprawność będzie nam się zmieniała z czasem i im później, i im dłużej użytkujemy magazyny, tym mniejsza jest ta sprawność. Ale wracając do tego systemu rozliczania, ten system niestety już nie obowiązuje dla nowych osób, dla nowych instalacji włączanych do sieci. Obecnie obowiązuje tak zwany net billing, czyli system rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, bazujący na rynkowej miesięcznej cenie energii elektrycznej. I tak jak wspomniałem, ten system jest jeszcze dzisiaj w miarę przewidywalny, bo mniej więcej wiemy, jak te ceny mogą się w skali roku zachowywać. Natomiast w tym roku, jeśli nic się nie zmieni, to od lipca ma wejść rozliczanie, ma się zmienić to rozliczanie i tutaj net billing będzie dostosowany do taryf dynamicznych, gdzie ceny prądu zmieniać się będą z godziny na godzinę. I o ile to będzie trudne do przewidzenia, jak zachowa się taka, jak zachowywać się będą takie ceny, o tyle pewne rzeczy można przewidzieć, mianowicie wtedy, kiedy będzie nadwyżka energii w sieci, no to ta energia będzie bardzo tania. A kiedy będzie nadwyżka energii? No wtedy, kiedy wszyscy będziemy ją produkowali właśnie na przykład z instalacji fotowoltaicznej, kiedy nie ma często odbioru, bo wychodzimy do pracy, nasze domy stoją puste, nic nie jest włączone i wtedy ta cena energii będzie stosunkowo niska, a może być wręcz bardzo niska. I w tej sytuacji magazyny energii, czyli instalacje, systemy, które pozwolą nam w tym okresie, kiedy cena energii będzie bardzo tania, zmagazynować ją, a potem odebrać z tego swojego magazynu, na przykład wieczorem, kiedy wiadomo, cena będzie dużo, troszkę wyższa albo wyższa, no to dla nas to będzie znacznie bardziej optymalne rozwiązanie. I tak jak pani zapytała, no będzie to swojego rodzaju taki optymalizator całego tego systemu z instalacją fotowoltaiczną. Tak więc,
a czy to jest, panie doktorze, drogie rozwiązanie?
No niestety do tanich nie należy. To też kwestia pojęcie względne, czy coś jest tanie, czy jest drogie. Natomiast mamy bardzo dużo systemów wsparcia, prawda? Mamy program Czyste Powietrze, mamy program Mój Prąd. To są programy, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych dotacji, dodatkowego finansowania i z tego, co wiem, większość Polaków stara się z tych systemów korzystać. Nie ma co ukrywać, że to też systemy wsparcia w mocny sposób przyczyniły się do rozwoju tychże instalacji, między innymi fotowoltaicznych. Tak więc no nie są to tanie instalacje, ale tak jak mówię, mamy duże możliwości na wsparcie i biorąc pod uwagę, jak zmienia się dzisiaj cena instalacji, cena energii elektrycznej, niestety ona ostatnie lata pokazały nam, że dość drastycznie urosła, no to pomimo, że dziś jesteśmy w stanie, dziś musimy się liczyć z większym wydatkiem, to może się okazać, że ta rosnąca cena za energię elektryczną w niedługim czasie zrekompensuje nam poniesione nakłady.
A czy nasze, czyli polskie sieci energetyczne w ogóle wytrzymują tę ilość energii wprowadzaną przez właścicieli przydomowych instalacji fotowoltaicznych?
No, problem sieci jest oczywiście tutaj coraz większy i tak jak wspomniałem, związane jest to między innymi chociażby ze zwiększonym, tak jak pani powiedziała tutaj, wprowadzaniem ilości energii elektrycznej do sieci, czyli chociażby właśnie przez instalacje fotowoltaiczne, ale tutaj należy obalić pewien mit, mianowicie często się mówi, że instalacje fotowoltaiczne nam zepsuły sieci elektroenergetyczne. Otóż nie, one nam w zasadzie obnażyły słabość tych sieci elektroenergetycznych, wskazując właśnie, że sieci nie są przystosowane do takiej nadmiernej produkcji. Przy czym o ile ta nadmierna interna produkcja dla klienta czy dla właściciela takiej instalacji jest o tyle niebezpieczna, że przez pewien okres czasu może posiadać instalację, która nie pracuje, w związku z powyższym nie przynosi mu korzyści finansowych, o tyle ten problem jest znacznie większy w okresie zimowym, kiedy coraz więcej domów przerzuca, jakby zmienia swój system ogrzewania z klasycznych jakichś, czy to kotłów stałopalnych, czy z kotłów gazowych nawet, na właśnie pompy ciepła, czyli dochodzi do takiej elektryfikacji systemu ogrzewania. I tutaj ten problem jest znacznie większy, ponieważ tak jak powiedziałem, o ile w lecie po prostu nam falownik na chwilkę się zatrzyma i przestaniemy produkować energię elektryczną, o tyle w zimie, kiedy wyobrazimy sobie osiedle wyposażone osiedle domów wyposażonych w pompy ciepła, to jeżeli każde to urządzenie się włączy i zacznie się też wspomagać grzałką elektryczną, to tutaj to przeciążenie sieci może spowodować do wyłączenia pewnych odcinków sieci i tutaj to nie będzie tylko problem, że nie produkujemy sobie energii elektrycznej, ale jesteśmy pozbawieni ogrzewania, jesteśmy pozbawieni prądu, tak? Więc tutaj ten problem jest znacznie większy i odpowiadając wprost na Pani pytanie, no tak, niestety nasze sieci nie są przystosowane do czy to dużych ilości energii wprowadzanych do sieci, czy to do dużych obciążeń związanych właśnie z ogrzewaniem budynków za pomocą pomp ciepła wspomaganych grzałką. Tutaj ten problem należy jeszcze trochę bardziej może rozszerzyć, ponieważ często pompy ciepła dzisiaj oferowane są klientom końcowym w drodze takiego handlu obwoźnego. I to jest niestety problem, który został już też zauważony nawet przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ tego typu pompy ciepła często były oferowane razem z dotacją i klient końcowy, który dostawał taką ofertę, w zasadzie nie zwraca uwagi, ponieważ wraz z ofertą była jakby obsługa wniosku o dofinansowanie, więc klient końcowy w zasadzie nic nie musiał robić, a finalnie dostał urządzenie, można powiedzieć, że prawie za darmo. Tylko niestety najczęściej ten handel obwoźny był jakby połączony z oferowaniem usług o kiepskiej jakości, o wątpliwej jakości, często nie o potwierdzonych parametrach i klienci dostawali urządzenia, które niestety nie są przystosowane do naszych warunków klimatycznych, do niskich temperatur i ta grzałka, która wspomaga pompę ciepła, każdą powietrzną pompę ciepła, powiedzmy jest to standardem, że grzałka jest takim supportem dla tego urządzenia, ale w tych gorszych urządzeniach te grzałki załączają się dużo szybciej i w bilansie całorocznym mają znacznie większy udział, a to dodatkowo właśnie obciąża nasze sieci elektroenergetyczne. Więc po pierwsze, no klient niestety, ale zapłaci więcej pieniędzy za ogrzewanie i też niestety negatywnie wpływa na sieci elektroenergetyczne. Tak więc no jest to problem, który w niedługim czasie podejrzewam będzie musiał być rozwiązany.
Już prawie na koniec, panie doktorze. Zakładamy, że chcemy zainstalować przydomową elektrownię wiatrową albo kolektory słoneczne. Czy musimy brać pod uwagę usytuowanie geograficzne, czy też zacienienie naszego domu? To jest ważne?
No oczywiście, to oczywiście zupełnie inne warunki bierzemy pod uwagę w przypadku instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych, bo to też dwa różne urządzenia, niż w przypadku chociażby turbin wiatrowych, bo tutaj bierzemy kwestię właśnie szorstkości terenu. No i tutaj właśnie znacznie większy wpływ ma kwestie badania wietrzności, jak wyglądają te wietrzności w naszym rejonie. Takie dane można też w łatwy sposób pozyskać, bo są one ogólnodostępne na stronach ministerstwa i można zweryfikować, jak dużo wiatrów z konkretnymi prędkościami w naszym regionie występuje. Natomiast w przypadku kolektorów czy słonecznych czy modułów fotowoltaicznych niezmiernie istotna jest ta kwestia zacienienia. I o ile w okresie letnim to zacienienie nie ma aż takiego dużego wpływu, o tyle w przypadku instalacji fotowoltaicznej często niewielkie zacienienie jednego modułu fotowoltaicznego może nam ograniczyć pracę całej instalacji fotowoltaicznej, więc tutaj to zacienienie ma bardzo duże znaczenie i oczywiście kierunek również. Do tej pory najbardziej popularnym kierunkiem, w którym sytuowano instalacje fotowoltaiczne, był południowy, tak, z racji jakby optymalnego dostępu promieniowania słonecznego. Dziś dzisiaj jednak, z racji tego, że coraz więcej właśnie w południe mamy największą produkcję z modułów, z instalacji fotowoltaicznych, często oferuje się rozwiązania wschód-zachód, dzięki czemu mamy tą produkcję zwiększoną zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie słońca, przez co mamy bardziej rozłożoną jakby produkcję energii elektrycznej w skali całej sieci elektroenergetycznej.
I moje ostatnie pytanie, tylko poproszę bardzo krótko. Czy to są bezpieczne technologie i dla naszego zdrowia, i też dla naszych budynków?
Nie, no niewątpliwie tak. No proszę zwrócić uwagę, że przede wszystkim są to technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, czyli nie ingerujemy w środowisko. Często też wykorzystując te technologie ograniczamy chociażby kwestie niskiej emisji, czyli nieemitowane jest nic do atmosfery blisko naszego budynku, dzięki czemu mamy czyste powietrze. No a to dla naszego zdrowia jest oczywiście bardzo istotne.
Doktor inżynier Wojciech Luboń z Akademii Górniczo-Hutniczej był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.